18 dzień marca w kalendarzu, Europejski Dzień Mózgu, ale trwają także Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim. One w poniedziałek ruszyły, do niedzieli trwać będą. Co planujecie w ich ramach?
No, całą masę wykładów, 25 wykładów przez te wszystkie 7 dni, 40 warsztatów, kilkadziesiąt stoisk edukacyjnych. To jest taki plan, czyli ten program naprawdę wyszedł nam w tym roku taki bogaty i skierowany właściwie do każdego zainteresowanego w każdym wieku, także zapraszamy serdecznie, wszystkim będzie miło, jak nas odwiedzą nasi goście i zainteresowani mózgiem.
Mam taką tezę na początek naszej rozmowy, być może kontrowersyjną, ale nie z palca chyba wyssaną, ale z internetu przynajmniej wziętą. Bardzo często takie przekazy się pojawiają teraz w różnych mediach społecznościowych, chociażby, że nasze mózgi, Anno Domini 2026, pracują już nieco inaczej niż chociażby mózgi 20 lat temu i ma to związek z rozwojem nowych technologii. Jak na to patrzą naukowcy? Znaczy, to taki populizm trochę naukowy, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy?
No, trochę to jest oczywiście takie clickbaitowe, żeby zwrócić uwagę, ale rzeczywiście zwracamy uwagę na rzeczy ważne, a mianowicie na to, że nasze mózgi są mocno przepracowane tą ilością informacji, która do nas dociera. Informacji, które nie da się tak po prostu odrzucić, gdzieś tam przesiać przez sito, dlatego że to są ważne informacje, wzbudzające emocje, a więc takie, którymi nasz mózg musi się zająć, musi je zinterpretować, musi podjąć wobec nich decyzje.
Dla mózgu będzie ważne wszystko, co budzi właśnie jakieś skrajności?
No tak, takie działają algorytmy w tym naszym mózgu, czyli jakby najpierw jest taki filtr, czy to jest ważne, czyli emocjonujące. Jak jest emocjonujące, to zwraca naszą uwagę, no i zaczyna zajmować nasze takie, można powiedzieć, funkcje analityczne, tak zwane poznawcze, czyli my staramy się w jakiś sposób odnieść do tych informacji, jakieś decyzje wobec nich podjąć, coś zrobić, a przynajmniej je przetworzyć i zrozumieć.
To algorytm mózgu działa podobnie jak algorytm mediów społecznościowych.
No tak, no te algorytmy mediów zdaje się, że są jakby, można powiedzieć, czymś, co zostało opracowane tak, żeby dobrze wpasowywało się w te algorytmy mózgu, czyli to, co emocjonujące, to będzie kierować uwagę tego widza, słuchacza, a więc jakby będzie się tym zajmował, a więc nie będzie mógł się oderwać, więc gdybym ja był projektantem algorytmów dla mediów społecznościowych, to starałbym się, no oczywiście pomijam teraz kwestię etyki, żeby właśnie tak bardzo skierować uwagę i tak bardzo wzbudzić emocje tego widza czy słuchacza, żeby on jakby pozostał ze mną, nie był w stanie się oderwać.
Co wynika z badań, które naukowcy prowadzą? Jakie są skutki tego mechanizmu, który pan opisał właśnie? No bo on istnieje, no nie oszukujmy się i nie czarujmy, tak po prostu funkcjonują te media algorytmiczne właściwie, a nie społecznościowe, bo coraz więcej osób nazywa je mediami algorytmicznymi. Co wynika z waszych badań? Jaki to ma na nas wpływ?
To znaczy osoby, które nadużywają, bo tu jest kwestia jakby właśnie tej skali, czyli czasu, kiedy używamy, jak długo to jest, jakie treści to są, jak bardzo właśnie one są emocjonujące, dynamiczne, no to powiedzmy, że w takim przypadku, kiedy jest to długo i bardzo dynamiczne, no to taki rodzaj używania tych mediów powoduje dość duże obciążenie właśnie tych funkcji związanych z uwagą. A więc jakby to jest taki, można powiedzieć, efekt bezpośredni, czyli taki, że te funkcje kontrolne naszego mózgu, naszej kory mózgowej, które mają zawiadywać tym, o czym myślimy, co przetwarzamy, czym się zajmujemy, one są obciążone i mogą działać niewydajnie, mogą być czymś, co będzie powodowało, że bardzo trudno będzie takiej osobie skupić się na zadaniu, które wymaga właśnie tej uwagi, tej koncentracji, jest czymś długotrwałym, więc to jest coś, co jakby jest takim najbardziej oczywistym i jaskrawym efektem tego nadużywania jakby tych informacji, które płyną z tych urządzeń ekranowych.
Ale to można jakoś doprecyzować, jakoś włożyć w jakieś ramy, na przykład, nie wiem, stwierdzić, jak spada ta zdolność koncentracji, porównać ją, nie wiem, do pokoleń z przeszłości. Jaki jest w ogóle materiał do tego?
To znaczy, to jest to oczywiście bardzo indywidualna cecha, dlatego że też jakby każdy ma trochę inaczej skonstruowany mózg, trochę różnie sprawne są te nasze systemy kontroli tej naszej uwagi. Również różne treści jakby konsumujemy, używając tych ekranów, więc jakby ciężko o taką standaryzację tego efektu. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie, to widać wyraźnie, że jeżeli mamy taką grupę osób, która nie korzysta na przykład aktualnie z urządzenia ekranowego, no i przystępuje do zadania, które wymaga uwagi, które jest jakby skomplikowane, gdzie trzeba coś obliczyć, coś kontrolować, jakby być odpornym na zakłócenia, które gdzieś tam płyną, no to te osoby radzą sobie zdecydowanie lepiej, istotnie, jakby statystycznie lepiej niż osoby, które przed tym zadaniem korzystały z urządzenia ekranowego i tam czerpały z tego urządzenia jakieś tam treści rozrywkowe, takie, które właśnie angażowały ich systemy uwagi, bo były emocjonujące. Więc jakby no widać wyraźną różnicę. Oczywiście im dłużej, tym bardziej. No i jeżeli to jest jakby takie regularne, czyli codzienne, no to jakby może prowadzić do tego, że te systemy, i są też oczywiście takie badania, one mogą nie działać wydajnie i takie osoby mogą mieć kłopot z tym, żeby gdzieś tam, czy w szkole, czy w pracy, jakby być sprawnym i sprawnie kontrolować przebieg tych zadań, które wykonują.
Jest takie sformułowanie jak brain rot. Ono nawet było w zestawieniu w plebiscycie młodzieżowego słowa roku w ostatnim wydaniu tego plebiscytu. W wolnym tłumaczeniu można to tak zgnilizna mózgu powiedzieć, albo gnijący mózg. Obserwujecie takie zjawisko? Żyjemy w czasach mózgowej zgnilizny?
To oczywiście to jest taki termin medialny, no raczej w publikacjach naukowych nie używa się tego typu określeń.
Ale on ma jakieś odbicie do terminów naukowych?
Tak, no, chodzi oczywiście o konsumpcję tych treści, które jakby są, można powiedzieć, obiektywnie mało wartościowe, ale bardzo angażujące i one są bardzo przyjemne dla mózgu i podawane w taki sposób bardzo charakterystyczny dla niektórych mediów tych właśnie algorytmicznych, które powodują, że taka osoba jakby bardzo mocno wiąże się z tymi treściami, z tymi mediami, które dają te treści. Ta osoba jakby przejawia pewne cechy uzależnienia. Jej mózg jest nastawiony na poszukiwanie tego typu właśnie wrażeń. Rzadko kiedy je dostaje, takie, które są naprawdę satysfakcjonujące, ale ponieważ jakby troszkę jak taki zombie, tak można powiedzieć, z klapkami na oczach, jakby czeka, aż w końcu jakby dostanie tą treść, na którą czeka.
No i skroluje, tak, czyli przesuwa ten ekran smartfona na przykład.
Dokładnie
i trwa
tak.
To i trwa i nie wiadomo w jakim celu. Tak,
tak. No trochę działa to jak w kasynie, powiedzmy taki jednoręki bandyta. Tam wygrana jest raz na jakiś czas, ale jednocześnie jakby jest pewna nadzieja, że ona nastąpi i następuje czasem. No i tak działają troszkę te media właśnie takie, które oferują takie szybkie, dobre, fajne, przyjemne treści, które pojawiają się te, zwłaszcza te naprawdę fajne, raz na jakiś czas. No ale ktoś wiedziony tą nadzieją jakby tak właśnie skroluje i skroluje, aż trafi. Potem kolejne są już niefajne, ale on dalej jakby to robi, dlatego że czeka, aż w końcu trafi się po raz kolejny ta fajna rzecz.
I tu rzeczywiście sprowadzamy to do prostego strzału dopaminowego, tak zwanego?
Tak, dlatego że jakby tutaj działa taki mechanizm, że jeżeli nasz mózg doświadczy czegoś fajnego, to zaczyna kojarzyć tą czynność, to zachowanie, które doprowadziło go do tej przyjemności właśnie jako coś, co jest warte jakby powtarzania. Czyli to jest taki mechanizm, który tworzy taki nawyk korzystania z tych urządzeń ekranowych i tych takich mediów. No ale niestety jakby tu jest duża niepewność, to znaczy właśnie ta przyjemność nie zawsze jest taka, jaka jest oczekiwana, więc jakby na bazie tego takiego, nazwijmy to rozczarowania, ten mózg jakby może podjąć taką paradoksalną decyzję, żeby jakby nasilić jakby intensywność tego działania, po to, żeby jakby wprowadzić pewną korektę, która sprawi, że tym razem jednak mi się uda uzyskać tę przyjemność.
No i jakby ten strzał dopaminowy.
Ten strzał dopaminowy, to miłe zaskoczenie, że to jest coś fajniejszego. No i właśnie ten taki, może być kontrast, czyli jakby raz dostaję coś niefajnego, ale potem dostaję coś fajnego, powoduje, że to jest takie miłe zaskoczenie, że jednak udało się, czyli jakby taka ulga dodana do tej przyjemności, która płynie z tego czegoś, co akurat oglądamy, ta ulga, że jednak się udało, że to nie jest tak, że zawsze będzie coś niefajnego, jakby to się, może powiedzieć, sumuje i powoduje, że powstaje naprawdę duża przyjemność właśnie, czyli połączenie tej przyjemności na czysto, ale jednocześnie tej ulgi, która wynika z tego, że jednak coś fajnego znalazłem.
Jak my możemy dbać o nasze mózgi w tych trudnych czasach? Jest jakaś profilaktyka, jakiś sposób?
No na pewno powinniśmy równoważyć jakby to, co jest intensywne z tym, co jest takie relaksujące. To jest niezwykle ważne, dlatego że te systemy, o których cały czas mówimy, ten system uwagi, ten system takiej kontroli tego, co się z nami dzieje, no zarówno jeżeli chodzi o emocje, jak i nasze zachowanie, to są systemy, które wymagają, nazwijmy to, takiej regeneracji, czyli jakby one nie mogą pracować non-stop na pełnych obrotach, dlatego że właśnie ich efektywność spada. Więc dlatego jakby potrzebujemy w tym dynamicznym świecie, w którym żyjemy, takich momentów, kiedy rzeczywiście możemy się zrelaksować, kiedy możemy dać odpocząć tym systemom, żeby one mogły właśnie działać sprawnie. No i to, co ludzie często jakby uważają za odpoczynek, to tak naprawdę nie jest odpoczynek dla mózgu, to jest jakby odpoczynek od jakichś nieprzyjemnych emocji, czyli...
No bo ktoś mówi, ja odpoczywam dzisiaj tam, ja nic nie robię, leżę w telefonie, przeglądam.
No właśnie i to jest jakby z perspektywy jakby takiego, powiedzmy, odpoczynku od stresu, od tych takich, można powiedzieć, ważnych zadań, które są obciążające, no to rzeczywiście działa świetnie jako regulator tych emocji, tego nastroju. Natomiast z perspektywy jakby tych funkcji takich kontrolnych, związanych właśnie, związanych z uwagą chociażby, to jednak nie jest coś, co pozwala tym systemom jakby się zregenerować. One potrzebują naprawdę zmniejszenia znacząco tej dynamiki tych informacji, tych bodźców, które dopływają do naszego mózgu, więc jakby dobry spacer gdzieś na łonie przyrody, czy porozmawianie na spokojnie z kimś, kto jakby jest nam bliski na przykład, czy też po prostu posiedzenie, czy poczytanie książki, to jednak ta ilość informacji, która płynie, jest znacząco mniejsza, choć też może być emocjonująca, ale właśnie wydaje się, że aktywność fizyczna, ta aktywność na świeżym powietrzu, gdzieś na łonie przyrody, to są takie rzeczy, które naprawdę świetnie działają, jeśli chodzi o tą higienę naszego mózgu.